Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 28 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Audiencje dla Papieskiej Akademii Nauk oraz brazylijskich biskupów to główne wiadomości watykańskie, od których rozpoczniemy program. Nadamy też wywiad z księdzem Józefem Klochem o komisji majątkowej. Poinformujemy również o debacie na temat elitarnych szkół katolickich w Wielkiej Brytanii. Zapraszamy.
Kościół, pełniąc swą misję wnoszenia w społeczeństwo ewangelicznego zaczynu, uczy człowieka jego godności dziecka Bożego i powołania do jedności ze wszystkimi ludźmi, skąd wynikają wymogi sprawiedliwości i pokoju. Przypomniał o tym Benedykt XVI, przyjmując kolejną grupę brazylijskich biskupów. Przybyli oni w ramach wizyty ad limina z 5. regionu północnego episkopatu Brazylii. Papież zwrócił uwagę, że bezpośredni obowiązek zabiegania o sprawiedliwy porządek społeczny spoczywa na wiernych świeckich. Biskupi i księża mają oczyszczać racje rozumowe i budzić siły moralne konieczne do budowania sprawiedliwego, braterskiego społeczeństwa.
Gdy jednak wymagają tego fundamentalne prawa człowieka czy zbawienie dusz, na pasterzach Kościoła ciąży obowiązek wydania osądu moralnego nawet w kwestiach politycznych. Wydając go, winni oni brać pod uwagę bezwzględną wartość zakazów moralnych, stwierdzających niedopuszczalność wyboru działania złego samej istoty czy sprzecznego z godnością osoby. Takiego wyboru nie można usprawiedliwiać tym, że dobry jest cel, intencja, skutek czy okoliczność. Dlatego byłaby całkiem fałszywa i złudna obrona politycznych, gospodarczych czy społecznych praw człowieka, nie obejmująca energicznej obrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Kiedy projekty polityczne obejmują otwarcie czy w sposób zamaskowany depenalizację aborcji czy eutanazji, zdradza się u podstaw ideał demokracji, która jest prawdziwa tylko wtedy, gdy chroni godność osoby ludzkiej. Dlatego, drodzy bracia w biskupstwie, broniąc życia, nie powinniśmy się lękać sprzeciwów i niepopularności, ale odrzucać wszelkie kompromisy i dwuznaczności, które upodobniłyby nas do tego świata.
Ojciec Święty przypomniał potrzebę katechezy społecznej, która ma pomóc świeckim w konsekwentnym zaangażowaniu chrześcijańskim i społeczno-politycznym. Wskazał, że bez pomocy religii rozum może paść ofiarą dwuznaczności i manipulacji ideologicznych, nie biorąc w pełni pod uwagę godności człowieka. Jedynie respektując i promując transcendentną naturę osoby ludzkiej, można budować społeczeństwo. Papież poparł apele biskupów brazylijskich na rzecz wychowania religijnego, a zwłaszcza nauki religii w szkole publicznej. Opowiedział się też za obecnością symboli religijnych w życiu publicznym. Przypominają one transcendentny wymiar człowieka i gwarantują jego poszanowanie.
W ubiegłym stuleciu rozwój wszystkich dyscyplin naukowych przyczynił się do lepszego poznania miejsca człowieka i naszej planety we wszechświecie, zauważył Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk. Została ona poświęcona dziedzictwu naukowemu XX wieku. Papież przyznał, że człowiek zrobił w tym czasie większe niż w całej poprzedniej historii postępy, co do znajomości, jeśli nie siebie samego i Boga, to w każdym razie makro i mikrokosmosu.
Nasze dzisiejsze spotkanie dowodzi szacunku i wdzięczności Kościoła dla badań naukowych, do których zachęca on i z nich korzysta. Dziś sami naukowcy doceniają coraz bardziej potrzebę otwarcia na filozofię, by znaleźć logiczne i teoriopoznawcze podstawy dla swej metodologii i wyciąganych wniosków. Ze swej strony Kościół jest przekonany, że działalność naukowa w końcu korzysta z uznania duchowego wymiaru człowieka i jego poszukiwania ostatecznych odpowiedzi. Pozwalają one uznać, że świat istnieje niezależnie od nas i że w pełni go nie rozumiemy. Pojmujemy go tylko o tyle, o ile uchwycimy jego własną logikę. Naukowcy nie tworzą świata, poznają go, śledząc prawa, jakie natura nam ujawnia. Ludzkie doświadczenie naukowca to zatem postrzeganie pewnego prawa, logosu, którego on nie stworzył, ale który zaobserwował. Prowadzi to do uznania istnienia wszechmocnego rozumu, innego niż ludzki, podtrzymującego świat. To jest punkt spotkania między naukami przyrodniczymi a religią. W rezultacie nauka staje się miejscem dialogu, spotkaniem między człowiekiem a naturą i potencjalnie między człowiekiem a jego stwórcą.
Papież dał dwa wskazania dla nauki w obecnym XXI wieku. Pierwsze z nich to potrzeba podejścia interdyscyplinarnego, uwzględniającego refleksję filozoficzną. Drugie papieskie wskazanie dotyczy kierowania się zawsze w badaniach naukowych imperatywami braterstwa i pokoju, dążeniem do rozwiązywania wielkich problemów ludzkości z uwzględnieniem prawdziwego dobra człowieka oraz integralnego rozwoju narodów świata.
Warunkiem naszej dalszej współpracy jest wzajemny szacunek i zaufanie, przypomina Stolica Apostolska hinduistom. Okazją ku temu jest obchodzone przez nich 5 listopada święto Diwali. Na marginesie życzeń, które co roku Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego przekazuje wyznawcom tej religii, podkreśla się, że wzajemny szacunek i zaufanie muszą być większe niż dotychczas.
Szacunek, czytamy w przesłaniu, wynika z samej natury każdego człowieka i jest niezależny od uznania, jakim cieszy się on na zewnątrz. W praktyce oznacza to ochronę od wszelkiej przemocy, dyskryminacji, a nawet obojętności. Jest to jeden z fundamentów pokojowego i zgodnego współistnienia, jak również postępu społecznego. Papieska Rada podkreśla również, że ze względu na pokój i potrzebę zaradzenia nierozwiązanym problemom naszych czasów, dalszy dialog międzyreligijny jest obowiązkiem nas wszystkich, zarówno wierzących, jak i tych, którzy szczerym sercem poszukują prawdy.
Liturgia, czy też priorytet nadany jej przez Sobór Watykański II, stanowi zwornik dzieł wszystkich Józefa Ratzingera. Tak w czasie prezentacji włoskiego przekładu pierwszego tomu mówił o jego Opera Omnia kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu podkreślił, że gdy papież zgodził się z pewnym ociąganiem na publikację swych dzieł, stwierdził, że powinny być one wydawane w porządku ważności wyznaczonym przez Sobór, czyli na początku powinien pojawić się tom poświęcony liturgii. Tak też się stało. Wczoraj wieczorem w siedzibie ambasady włoskiej przy Watykanie zaprezentowano teologię liturgii. Mówi uczestnicząca w prezentacji historyka, zarazem publicystka dziennika L'Osservatore Romano, Lucetta Scaraffia.
Najważniejsze, że jest to pierwszy tom Opera Omnia, który wychodzi, nawet jeśli w rzeczywistości jest on 11 tomem edycji niemieckiej. Tłumaczy to sam Ratzinger we wprowadzeniu, kiedy pisze: trzeba zacząć od Boga, to jest centrum dzieła. Nasza relacja z Bogiem jest najważniejsza. Zaczynając w ten sposób, możemy czynić wszystko, co chcemy. We wprowadzeniu Ratzinger tłumaczy też znaczenie liturgii dla duchowego wzrostu chrześcijan. Ten tom chce przybliżyć wiernym liturgię. Wraz ze swymi warstwami historyczną, symboliczną i teologiczną, liturgia stanowi utwierdzoną przez wieki wspaniałą tradycję. Wierni muszą ją odczytać, zrozumieć jej bogactwo oraz odkryć odmienność innych religii. W tym dziele możemy dostrzec wielką miłość Ratzingera do chrześcijańskiej liturgii.
Lucetta Scaraffia podkreśla, że publikacja dzieł zebranych stanowi przedsięwzięcie o wielkim znaczeniu na płaszczyźnie kultury, a nie tylko religii, również dlatego, że ukazuje szczególny charakter obecnego papieża. To mianowicie, że jest on intelektualistą o wielkiej głębi, człowiekiem, który na płaszczyźnie teologii głęboko rozważył funkcję Kościoła i wiary w swoich czasach. Na dzieła wszystkie składa się 16 tomów. Ich układ jest nie chronologiczny, ale tematyczny.
Do końca roku mają się zakończyć w Polsce prace Komisji Majątkowej. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o stosunku państwa do Kościoła, sprawy nierozstrzygnięte będą rozpatrywane przez sądy. Jak poinformował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch, do rozpatrzenia w komisji pozostało około 220 spraw. Nowela ustawy przygotowana została przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski. Z rzecznikiem Episkopatu, księdzem Józefem Klochem, rozmawia Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Ukazał się projekt ustawy zmieniający ustawę o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym punkcie dotyczącym Komisji Majątkowej. Jak ksiądz ocenia decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo właśnie to ministerstwo jest autorem zmian, o których rozmawiamy?
Inicjatywa ta została uzgodniona naturalnie ze stroną kościelną. Zresztą strona kościelna już od dawna postulowała zakończenie prac komisji majątkowej. One miały trwać 6 miesięcy, a trwały ponad 20 lat.
W projekcie ustawy czytamy, że do końca roku mają zostać zakończone działania Komisji Majątkowej, bo ta ustawa ma wyjść z dniem 1 stycznia 2011 roku. A co z tymi sprawami, które do tej pory nie zostały w Komisji Majątkowej rozwiązane?
Jest mniej więcej 220 takich wniosków, które nie znalazły rozwiązania i jak sądzę będzie na końcu właśnie podpisany jakiś protokół, który te sprawy wylicza i każda ze stron będzie pisemnie zawiadomiona o tym, że nie doszło do ustalenia stanowisk. I na podstawie właśnie tego pisemnego zawiadomienia podmiot kościelny może w 6 miesięcy złożyć tę sprawę do sądu. Czyli, na moją wiedzę, nareszcie te podmioty będą mogły przyjąć rozwiązania, z jakich korzystały inne podmioty, właśnie niekościelne. Dotąd w zasadzie te podmioty właśnie złożywszy sprawę w Komisji Majątkowej były w jakiś sposób blokowane. Teraz będzie można to załatwić w sądzie.
Czyli w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuzgodnieniu orzeczenia podmioty kościelne będą mogły się zwrócić do sądu bądź o podjęcie zawieszonego postępowania, a jeżeli takowegoż nie było, to o wszczęcie. Czy po tych 6 miesiącach, tak rozumiem te wyjaśnienia ustawowe, wszystkie kwestie majątkowe, kwestie roszczeń względem państwa ze strony kościelnej zostaną zakończone? To znaczy nie będzie można składać kolejnych wniosków, jak rozumiem.
Nowelizacja tejże ustawy mówi jasno, że te kwestie, które nie zostały dotąd ustalone, mogą trafić do sądu. Ustawa nie mówi o żadnej innej możliwości, więc w moim odczuciu nie ma takiej możliwości.
W ostatnich miesiącach usłyszeliśmy wiele głosów krytycznych pod adresem Komisji Majątkowej, wiele zastrzeżeń ze strony i mediów, i polityków. Te kwestie dotyczyły m.in. wyceny gruntów, na co powiedzmy od razu Kościół żadnego wpływu nie miał. Kościół rozumiejąc bardzo szeroko w tym wypadku. Jak episkopat ocenia działania Komisji Majątkowej?
Szkoda, że tak długo trwały te działania, bo to jest naprawdę długi, bardzo długi okres czasu, ponad 20 lat. Ale patrząc z drugiej strony, to jednak też i dobrze, że przynajmniej częściowo zadośćuczyniono tym właśnie szkodom, jakie poniosły czy to parafie, czy zakony za zagrabione dobra. Bo przecież na przykład te dobra służyły sierocińcom, szpitalom, przytuliskom dla ludzi bezdomnych. Każdy fundator jakiegoś dzieła, fundator, który to dzieło powierzał, czy to zakonowi, czy jakiejś parafii, czy w ogóle stronie kościelnej, i on wiedział doskonale, że z czegoś ten sierociniec trzeba utrzymywać. A jeżeli przychodzą tam dzieci niezamożnych ludzi, a same siostry zakonne na przykład też nie mają funduszy, żeby całość utrzymywać, to właśnie mądrzy fundatorzy do tej swojej fundacji dobrego dzieła dodawali właśnie ziemię, jakieś nieruchomości po to, żeby one pracowały na przykład sierociniec albo na przykład na szpital prowadzony przez stronę kościelną. I te dzieła w znakomitej większości zostały już zniszczone. Nie ma dzisiaj tych dzieł. Jakoś próbuje się je odbudowywać w znacznie mniejszym zakresie. I to jest właśnie też skutek komunizmu, którego niestety czasem się zupełnie nie dostrzega. W zasadzie to nie bardzo sam wiem, właśnie dlaczego nikt albo bardzo niewiele osób zadawało sobie pytanie, komu służyły te dobra? Dlaczego to były hektary na przykład ziemi uprawnej?
Projekt ustawy o zmianie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego jest dołączony do umowy pomiędzy Radą Ministrów a Konferencją Episkopatu Polski. Kiedy możemy się spodziewać podpisania tej umowy, a zatem i dalszego procedowania projektu ustawy?
Pewnie w jakimś najbliższym czasie, rzecz w tym, że to już ministerstwo ma określone procedury związane z uzgodnieniami międzyresortowymi, z umieszczeniem dokumentu właśnie na stronie Biura Informacji Publicznej i tak dalej. Jeśli tekst jest ustalony, to strona kościelna może go podpisać choćby dziś. Natomiast są właśnie te pewne wymogi prawa polskiego, które stawiają pewne etapy. Tego już pilnuje ministerstwo.
Z rzecznikiem Episkopatu, księdzem Józefem Klochem, rozmawiał Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
W Wielkiej Brytanii dość niespodziewanie wybuchła debata na temat naboru do szkół katolickich. Zaczęło się od sensacyjnej wiadomości, że lider liberalnych demokratów, wicepremier Nick Clegg, posłał swego syna do katolickiej szkoły. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w czasie całkiem niedawnej kampanii wyborczej Clegg deklarował się jako ateista, a uznanie wyborców zyskał m.in. dzięki krytyce szkolnictwa wyznaniowego. Sam tymczasem wybrał szkołę katolicką i to nie byle jaką, lecz związaną z londyńskim oratorium, a zatem ze środowiskiem ultrakatolickim. W praktyce oznacza to m.in. msze po łacinie, nierzadko w rycie przedsoborowym oraz obowiązkowe modlitwy dla uczniów kilka razy dziennie. Co ciekawe, dzięki dociekliwości dziennikarzy okazało się, że do tej samej szkoły posyła swoje dzieci również Harriet Harman, która za rządów Blaira i Browna forsowała antykościelne ustawodawstwo i doprowadziła m.in. do zamknięcia katolickich ośrodków adopcyjnych. No cóż, London Oratory School to jedna z najlepszych szkół w stolicy. Jej ukończenie otwiera drzwi do elitarnych uniwersytetów jak Oxford czy Cambridge.
Kiedy prawda wyszła na jaw, liberalni i lewicowi wyborcy czuli się oszukani, zarzucając swym liderom hipokryzję. Katolicy zaczęli natomiast pytać, dla kogo tak naprawdę są przeznaczone katolickie szkoły. Dlaczego ludzie, którzy nie tylko nie żyją zgodnie z nauczaniem Kościoła, ale otwarcie z nim walczą, podkradają w pewnym sensie miejsca w najlepszych kościelnych szkołach normalnym, praktykującym rodzinom katolickim. Te ostatnie z konieczności posyłają dzieci do szkół publicznych, w których katolicy są faktyczną mniejszością, nierzadko dyskryminowaną za swe przekonania.
Dyskusję na ten temat otworzył artykuł londyńskiego proboszcza księdza Ashleya Becka w tygodniku The Tablet. W jego przekonaniu, z racji duszpasterskich, Kościół powinien promować praktykujące rodziny katolickie. Winno się to przejawiać również w regułach naboru do cieszących się dużą popularnością szkół. Ksiądz Beck przypomina, że w pewnej mierze ta zasada jest już stosowana w brytyjskim kościele. Składając podanie do katolickiej szkoły, trzeba bowiem przedstawić opinię od proboszcza. To z kolei skłania niepraktykujące małżeństwa do zainteresowania się kościołem, regularnego udziału w liturgii, a nawet do zaangażowania w życie parafii. Londyński duszpasterz przyznaje, że niektórzy czynią to ze względów czysto formalnych i rozstają się z kościołem, jak tylko otrzymają pozytywną opinię dla syna bądź córki. Tym niemniej, zauważa ksiądz Beck, dla naszego duszpasterstwa jest to wielka szansa, którą wcale nierzadko udaje się nam wykorzystać.
W ostatnich jednak latach sytuacja kapłanów wystawiających opinie znacznie się pogorszyła. Nowe zarządzenia, zarówno państwowe, jak i kościelne, ograniczają ich wiedzę o rodzinach. Nie wolno im się na przykład pytać, czy rodzice żyją w sakramentalnym związku małżeńskim. Z drugiej strony rosną naciski zarówno ze strony państwa, jak i niektórych środowisk kościoła, by szkolnictwo katolickie stało się jeszcze bardziej otwarte na dzieci z najróżniejszych kategorii społecznych. Wszystko to działa na niekorzyść normalnych rodzin katolickich, które w coraz bardziej obcym kulturowo społeczeństwie zostają pozostawione samym sobie na lodzie.
Artykuł londyńskiego proboszcza wywołał wielkie poruszenie. Nie obyło się bez zgrzytów i ubliżeń. Autora oskarżono wręcz o wolę karania dzieci za niemoralność rodziców. Oficjalni przedstawiciele katolickiego szkolnictwa nie zgodzili się na realistyczny z duszpasterskiego punktu widzenia podział katolików na nominalnych i praktykujących. Tym niemniej dyskusja pozwoliła raz jeszcze sięgnąć do niedawnego nauczania Benedykta XVI o potrzebie utwierdzania katolickiej tożsamości kościelnych szkół w Wielkiej Brytanii. Przypomniała, że ich podstawowym celem nie jest torowanie drogi do Oxfordu dzieciom Clegga i innych prominentów, lecz wychowywanie nowego pokolenia brytyjskich katolików. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.